Chcemy dzisiaj mówić o woli Bożej w niebie i na ziemi. Bośmy o tym jeszcze nigdy nie mówili, prawda? Mówiliśmy zeszłej niedzieli. Mówiliśmy, że bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. A więc Bóg ma jakąś wolę. No i właśnie jest problem, jaka jest Jego wola. I wtedy człowiek grzęźnie w szczegółach. Biblię wertuje i szuka Bożej woli. Bo potrzebuje w szczegółach znać, jak właśnie teraz ma iść. Bo idzie ścieżką i nie wie, w lewo, w prawo, zatrzymać się, pójść do przodu i tak cały czas. Co krok to pytanie, jaka jest Boża wola. A tymczasem w niebie nie ma woli Bożej szczegółowej. Jest wola Boża ogólna. I właśnie tutaj list do Tymoteusza nam powiada, że Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli uratowani, zbawieni od śmierci, śmierci duchowej, od potępienia, by byli uratowani i doszli do poznania prawdy, czyli do poznania Jezusa Chrystusa. I mówiliśmy, że cała Biblia ma jeden temat. Stary Testament zapowiadał nam Chrystusa, Mesjasza. Tam jest pełno szczegółów, ale one dotyczą Żydów, bo potrzebowali rad szczegółowych w swoim życiu. Ale gdy się zjawił Jezus, to nagle oznajmił wolę Ojca. I mówi, Syn czyni wszystko to, co widzi, że Ojciec czyni. Mówi to, co słyszy, że Ojciec mówi. A więc wolę Ojca objawił, a wolą Ojca jest, by nie zginął nikt, kto do mnie przychodzi. I to jest główny cel przyjścia Chrystusa w sprawie grzechu, by grzech zwyciężyć, potępić. I właśnie Ewangelie o Mesjaszu, o Chrystusie opowiadają. A listy z kolei nauczają nie o szczegółach, ale o Chrystusie. Szczegóły tutaj są już mało istotne. Najważniejsze jest właśnie to, aby wola, która jest w niebie, zbawienie człowieka, stała się na ziemi. I wiecie, w tym tygodniu przeżywałem pewien dylemat, bo napotkałem takie ciekawe dwa miejsca Nowego Testamentu i nad nimi siedziałem cały tydzień, rozmyślałem, z żoną rozmawiałem, i w ogóle to przeżywałem cały czas tę ważną sprawę. I spójrzmy na takie pewne wydarzenie, gdy właśnie co się dzieje. Dzieje apostolskie, co się dzieje właśnie? Dzieje apostolskie. Coś się dzieje. Dzieje apostolskie. Czyli życie. Życie pierwszych chrześcijan. Rozdział 21. Więc ta wola Boża się dzieje. Są dzieje apostolskie. 21 rozdział. I w tym rozdziale mnie zaintrygowało coś, co będzie za chwilę. Gdy apostoł Paweł zaczął zbory odwiedzać i w drodze z Efezu zaczął jechać. Był w Koryncie przez dłuższy czas i wreszcie dotarł do Jerozolimy. To tam się pochwalono. Gdy do Jakuba przyszedł, a Jakub był tym przełożonym zboru, apostołów już nie było w Jerozolimie, bo się już rozproszyli, już poszli głosić Ewangelię, był tylko Jakub. Jakub mówi, zobacz, jest 10 tysięcy wierzących. Dużo, nie? I mówi z zachwytem. I oni wszyscy się gorliwie trzymają zakonu. Ale o tobie słyszeliśmy, że ty między poganami uczysz odstępstwa. I to właśnie wyrażenie mnie zaintrygowało. I stąd spójrzmy na to, co mamy w tej chwili, wiersz 17. Gdy przybyliśmy do Jerozolimy, Bracia przyjęli nas radośnie. Nazajutrz poszedł Paweł z nami do Jakuba. Gdy przybyli wszyscy starsi tego zboru, gdy pozdrowił ich i wyłożył im szczegółowo, czego Bóg dokonał wśród pogan przez jego służbę. A więc Paweł ma radość. I on problemów nie widzi, tych, które oni widzą. On widzi ludzi zbawionych. On widzi, że wola w niebie, Bóg chce, by wszyscy byli zbawieni, się realizuje na ziemi. Jezus, król Żydów, napisane było w trzech językach. W jakich językach było napisane? Po hebrajsku, w języku Mojżesza, religii, zakonu. Napisane było po grecku, a więc w języku kultury i w języku takim jak dzisiaj angielski, uniwersalnym, powszechnym języku koine, czyli ten dialekt powszechny. I po łacinie, a więc w języku tym urzędowym, oficjalnym. A więc Jezus jest królem dla wszystkich ludzi, już ten napis trójjęzyczny o tym świadczył. Szaweł, gdy się nawrócił, to Bóg go wyraźnie posłał do pogan. Posłał go do ludzi. Nie do pogan, do ludzi. Po prostu do ludzi. Bo człowiek jest najważniejszy. A więc im radośnie to wszystko opowiada. Ale oni, spójrzmy dalej, co jest powiedziane, gdy to usłyszeli, chwalili Boga i powiedzieli mu: widzisz, bracie, ile to jest tysięcy Żydów, którzy uwierzyli. Powiedziałem 10 tysięcy, bo tak mówią źródła pozabiblijne. A wszyscy gorliwie trzymają się zakonu. I teraz ich punkt widzenia. Myślmy, wola w niebie jest zbawić wszystkich ludzi. I chrześcijanie w dwóch grupach. Jedna grupa to Szaweł, Paweł, jeden człowiek, ale reprezentant jakiejś grupy. I tu jest Jakub, starsi, i 10 tysięcy w Jerozolimie, też chrześcijanie. I nagle są dwie wole. Różne wole. Okazuje się, że się te dwie wole ludzkie zderzyły. Wola w niebie na ziemi się nie może wykonać. A jeśli się wykona, to będzie sobie sprzeczna. Wcześniej już próbowano temu zaradzić i na soborze wysłano list, że poganie byli spokojni, że nie muszą się trzymać wszystkiego, tylko żeby się tych czterech rzeczy trzymali. Ale mimo wszystko uważano, że lepiej by było trzymać się Mojżesza tak, jak jest u nas w Jerozolimie. I czytamy dalej. O tobie jednak powiedziano, jednak ta różnica, że wszystkich Żydów, którzy żyją między poganami, nauczasz odstępstwa od Mojżesza, mówiąc, żeby nie obrzezywali dzieci, ani też nie zachowywali zwyczajów. Poganie co innego. Myśmy napisali, że nie muszą. Ale Żydzi między poganami? Oni muszą. I to jest logiczne. Błądzisz w pustce zdań. Pamiętamy to wyrażenie z tej pieśni: Bóg chce wszystkim ludziom światło, słoneczko, zbawienie dać. Błądzisz w pustce zdań i chcesz tu wyjście mieć. Pustka zdań i błądzimy. Nagle wola Boża staje się skomplikowana. Pamiętam kiedyś, jako młody człowiek, gdy spotkałem pewnego młodego człowieka, który się modlił o chrzest Duchem Świętym. No i się wokół ludzie modlili innymi językami, a on przeżył. Tak, przeżył na pewno, ale innymi językami się nie modlił. I taki przychodzi do mnie rano smutny i mówi: czy ja przeżyłem chrzest Duchem Świętym? Ja mówię, ja nie wiem, bo Jezus chrzci, a nie ja, więc ja nie wiem. Ale powiedz, jak to było i opisał mi. A jak się czułeś, co przeżyłeś i o wszystko mi opisał. Ja mówię, to ty przeżyłeś. Według tego wszystkiego, co mówisz, całego przeobrażenia w twoim wnętrzu przeżyłeś. A że nie ma języku, mówię, to jest taki dym. To jest dym, który czasami jest, czasami go nie ma. On się pojawia jako skutek przeżycia. I w swoim czasie się to może pojawić. Więc na tym się nie koncentruj. Skoncentruj się na Jezusie, który cię zanurzył w Ducha Świętego. I on taki radosny się zrobił. Zauważcie. Musimy tę Bożą wolę, która jest w niebie, danemu człowiekowi przybliżyć w prosty sposób, nie komplikować ją naszym rozumowaniem. I właśnie tutaj nagle Paweł jest odstępcą. Dlatego, że Żydzi się skarżą, że nie muszą obrzezywać dzieci, że zwyczajów nie muszą przestrzegać, że Szabeł tego nie robi, że mogą żyć tak, jak żyją narody, w których się oni znajdują, a więc wśród Greków, jak Grecy, wśród Rzymian, jak Rzymianie. I nagle jest taka jakaś kontrowersja. Co zrobić? Kwestia zwyczajów. I spójrzmy na następny werset. Co tu robić? Bardzo ważne pytanie. Co tu robić? Boże, Ty masz wolę Twoją bardzo prostą, bo w niebie masz anioły, posłuszne wszystko jest, tylko skiniesz, wszystko się dzieje w okamgnieniu, a na ziemi no taka komplikacja, że hej, co robić? Z pewnością usłyszą, że przyszedłeś, zrób więc to, co ci mówimy. W każdym razie doradzili mu, aby głowę ogolił, żeby się odpowiednio ubrał, żeby się umartwił, żeby wszedł do świątyni, żeby wykonał wszystkie czynności rytualne. I wtedy ci wszyscy, którzy to będą widzieć, to wtedy będą oni przekonani, że Paweł nie jest odstępcą. Czy Paweł był odstępcą? Czy Paweł głosił, że nie wolno się obrzezywać i że nie wolno przestrzegać zwyczajów? Właśnie, że nie. Apostoł Paweł głosił Jezusa Chrystusa, zbawienie w Chrystusie, że jest słoneczko, otwórz drzwi, otwórz okna. To wszystko. Jest słoneczko, wystaw się na działanie słoneczka. To wszystko. On nie mówił, jak masz się ubrać, gdy się wystawiasz, jak masz to okno otwierać, czy szeroko, czy tak, czy inaczej. On nie mówi. Nie podaje szczegółów. Więc on głosił tylko wolę Bożą, a ludzie widzieli skomplikowanie. I on chciał się stać Grekiem dla Greków, Żydem dla Żydów, bo szanował ludzi, był tolerancyjny, nie był tchórzem, ale po prostu miłował bliźniego. I mówi, dla bliźniego nie będę jadł tego mięsa, gdy on uważa, że ono jest potępione. Nie będę jadł. Ale uważam, że to mięso nie jest potępione, bo mięso każde jest dobre do jedzenia. I nagle on usłuchał ich wszystkich, wszedł do świątyni. I czym to się zakończyło? Gdy się te 7 dni, gdy on był w tej świątyni i tak powiem po naszemu, leżał krzyżem, a wszyscy widzieli, że on pokutuje i z nim są inni jeszcze Grecy, którzy podobnie postępują jak on, a więc uniżają się przed Mojżeszem. Wchodzą Żydzi z Azji i cały tłum podburzyli. Na niego się rzucili. Mówią, że on naucza przeciwko ludowi zakonowi. Całe się miasto poruszyło. Wywlekli go ze świątyni na zewnątrz. Szykowali się, aby go zabić. Ja teraz cały czas czytam tekst biblijny. W końcu przyszedł setnik z żołnierzami i kazał go związać 2 łańcuchami. Tyle trudu on włożył. 7 dni pokutował, leżał, świadczył, że on nie zwalcza ich upodobań. Zobaczcie, 2 łańcuchy. lud jest natarczywy, więc żołnierze go musieli nieść w górze, bo lud był natarczywy. I wrzeszczą, zabij go. Jak Paweł na to wszystko zareagował? I gdy będziecie sobie czytać, to wiersz 37 pokazuje, Paweł mówi do dowódcy, czy wolno mi coś powiedzieć? To mi się podoba. Ja sobie wyobrażam ten cały tumult. Widzieliście w telewizji, powiedzmy, w Egipcie, w Kairze to wszystko, prawda? Coś, co się dzieje, no, to straszne. Chociażby nawet w Paryżu, gdy są te rozruchy, to straszne. On mówi, czy wolno mi coś powiedzieć? A dowódca mówi, setnik, ty mówisz po grecku? A więc nie jesteś Egipcjaninem, bo sądzisz, że to jest jakiś Egipcjanin, który wzbudził powstanie. A więc miał złe, fałszywe wyobrażenie o tym człowieku. Bo na pustynię ten Egipcjanin wyprowadził 4000 skrytobójców. A więc straszny człowiek. I on myślał, że złapał właśnie takiego przestępcę. A Paweł mówi, ja jestem Żydem z Tarsu. Jestem obywatelem tego miasta i pozwól mi przemówić do ludu. Ten pozwolił. Paweł stanął na schodach. Na dole na pewno był oddział żołnierzy, więc był bezpieczny. Na lud skinął ręką. Zapadło głębokie milczenie. A Paweł był człowiekiem niskiego wzrostu. Był astenikiem, czyli bardzo miał drobne kości, drobnej budowy. Miał wielką, łysą głowę. A więc taki, wiecie, takie nic. Zapadło głębokie milczenie. Przemówił do nich w języku hebrajskim. Jak dobrze jest być człowiekiem wykształconym, zobaczcie. Tu po grecku mówi, do innego powie po łacinie, tu powie po aramejsku, a tu powie po hebrajsku. Jak dobrze jest jednak mieć możliwości. I mówi tak, mężowie, bracia, ojcowie, jaka empatia, sympatia, jaki szacunek. Posłuchajcie obrony mojej, jaką teraz podejmuję przed wami. I już dalej jest nowy rozdział, który się rozpoczyna. Co chcę na tym obrazie powiedzieć? Na ziemi jest wrzenie. Jak wiemy, w ziemi, w jądrze ziemi jest wrzenie. Cała ziemia jest pełna ognia. Czasami ten ogień wybucha i wtedy mamy problemy na zewnątrz. Wśród ludów jest wrzenie. I w jaki sposób wola w niebie, Bóg chce zbawić każdego człowieka, by doszedł do poznania prawdy. A jak dojdzie człowiek wzburzony jak lawa, jak wulkan, jak dojdzie? Nawet nie jest w stanie pomyśleć. Jak to uspokoić, uciszyć? Słowo. Gdy ziemia była próżna, pełna chaosu, to był chaos taki pulsujący. To wszystko było dynamiczne. Padło słowo. Niech stanie się światłość. Na ziemię zstąpiło słowo. Myśmy je widzieli, dotykali. Jezus Chrystus. Paweł skierował słowo. Tak mi się właśnie przypomniało coś, co tylko przywołam. Gdy Pan Jezus na Golgocie był, powiedział, wykonało się, to wcześniej, gdy miał modlitwę arcykapłańską, to jest rozdział 17 Ewangelii Jana, tylko tak przypomnę, mówi tak, ja dałem im słowo Twoje, a oni je, ci właśnie, przyjęli. Dałem im słowo, czyli uczniom, a oni je przyjęli. A świat ich znienawidził. ponieważ nie są ze świata. Czyli przyjęcie słowa sprawia, że nagle nie jesteśmy ze świata. Poświęć ich w prawdzie Twojej. Słowo Twoje jest prawdą, by doszli do poznania prawdy, byli zbawieni. Twe słowo. I potem w tym fragmencie jest aż 8 razy aby. Aby oni byli poświęceni, aby byli jedno i tak dalej, i tak dalej. Jest 8 razy aby w tej modlitwie arcykapłańskiej. I właśnie chcę powiedzieć teraz na podstawie listu do Efezjan, rozdziału 3. I spojrzymy na bardzo ciekawy przekład, bo akurat robię ocenę, bo powstaje nowy przekład dynamiczny. Już od dłuższego czasu pracuję również i w tym dziele, bo przysyłają mi do oceny. I właśnie gdy czytałem sobie list Efezjan, aby go ocenić, to byłem poruszony pewną sprawą. Chciałbym ją przybliżyć. Tu mamy tekst właśnie z tego nowego przekładu dynamicznego, który dopiero powstaje. Trzeci rozdział, 1. wiersz. Dlatego również ja, Paweł, z uwagi na to, że głosiłem wam nie Żydom, zobaczcie, nie, kreseczka, Żydom, a więc nie wyznawcom Mojżesza, dobrą nowinę o zbawieniu w Chrystusie Jezusie. Dobra nowina dotyczy jednej sprawy zbawienia, a zbawienie jest tylko w Chrystusie. To jest Boża wola. Zostałem uwięziony. Właśnie o tym, żeśmy wcześniej mówili i czytali. Przypuszczam bowiem, że słyszeliście już o zadaniu, które Bóg w swojej łaskawości powierzył mi do wykonania wśród was. Piszę do Greków, do mieszkańców Efezu. Być może Laodycei, bo nie jest pewne, czy ten list jest do Efezjan, czy do Laodycejczyków. To nie jest pewne. W każdym razie do Greków piszę, do pogan. A więc Bóg mi zlecił zadanie, bym głosił dobrą nowinę wśród was. A także o tym, jak zostały mi objawione sprawy, o której wyżej krótko napisałem. To jest rozdział 2, 1. I teraz spójrzmy na dalszą część, 4. werset. Czytając to, mogliście lepiej wniknąć w dane mi zrozumienie owej tajemnicy Chrystusa. Nie była ona bowiem dana do poznania ludziom w poprzednich pokoleniach, lecz teraz została objawiona Jego świętym wysłannikom i prorokom przez Ducha Świętego. A więc tajemnicą jest Chrystus. Wszystko jest w Chrystusie Jezusie. Tajemnica jest do zrozumienia. Została mi objawiona ta tajemnica. I teraz spójrzmy na następną część, 6. werset. A mówi ona o Bożym planie, według którego ludzie ze wszystkich narodów staną się za sprawą dobrej nowiny jednym ciałem, współdziedzicami i współuczestnikami tej obietnicy, jaka została złożona w Chrystusie Jezusie. Spójrzcie, jakie precyzyjne, pełne treści zwarte twierdzenia. To Duch Święty Pawłowi daje, gdy pisze zwyczajny list. To nie są listy nadzwyczajne. To są normalne czynności, zwyczajne listy. I przepraszam, że ja używam takich wyrażeń, ale chcę nam przybliżyć to wszystko. To jest zwyczajne życie, jak twoje i moje. Apostoł Paweł napisał do Koryntian 4 listy. 2 zginęły, 2 mamy u nas. 2 zginęły. A więc to były zwyczajne czynności, prozaiczne czynności, w których była treść. Bo tą treścią, jak w tobie i we mnie, jest Chrystus. A ponieważ On jest cały czas, więc On wszystko to, co jest potrzebne, nam dał i wszystko to nam dzisiaj aktualizuje. Przez Ducha Świętego, każdemu pokoleniu. I Żydom, i Grekom. A więc to jest ta tajemnica i Paweł to zrozumiał i stąd tak on precyzyjnie to mówi. Boży plan, gdy ludzie ze wszystkich narodów staną się za sprawą dobrej nowiny jednym ciałem. I w tym ciele teraz ktoś nie może mówić, ja chcę słodkie, a ja chcę słone. No i teraz daj mu i słodkie, i słone. Jak ten, kto lubi słone, mówi, ja umieram, bo ja nie trawię słonego. Ja umieram, bo nie mam słodkiego. No i teraz co się dzieje z tym ciałem? Najlepiej byłoby zrobić dwóch ludzi, którzy lubią jedno słodkie, a drugie. Musi być zgodność. Kiedyś mówiliśmy, że osobowością tego ciała nie jest wypadkowa naszej osobowości. Osobowością tego ciała jest Jezus Chrystus w tobie i we mnie. Jest jedna osobowość, Chrystus. Jedno ciało. I właśnie to się w Jerozolimie zderzyło. Nagle dwie osobowości. Osobowość Chrystusowo-Mojżeszowa, czy Mojżeszowo-Chrystusowa i osobowość Chrystusowa się nagle zderzyły. I potem Paweł, gdy pisze do Galatów, mówi, kto chce iść za Mojżeszem, ten się wypiera Chrystusa. Albo, albo. I teraz spójrzmy na ósmy werset. Tej dobrej nowiny stałem się posłańcem, czyli apostołem, za sprawą łaskawego daru, charyzmatu, którym obdarzył mnie Bóg w swojej wszechmocy. A więc jestem posłańcem, charyzmat, który mnie Bóg obdarzył, do tego mnie upoważnia, wyposaża i ósmy werset. I z tego powodu mnie, najbardziej niegodnemu z wszystkich braci w wierze, została udzielona łaska, abym dobrą nowinę, i tu jest teraz wtrącenie bardzo ważne, to niemożliwe do wytropienia bogactwo Chrystusa zaniósł do wszystkich, którzy nie są Żydami. I zwróćcie uwagę, bo to jest właśnie coś, co mnie poruszyło bardzo mocno w tym tygodniu. Niemożliwe do wytropienia bogactwo Chrystusa. W naszym przekładzie, w innych jest niezgłębione bogactwo Chrystusa. I gdy spojrzałem do oryginału, do komentarzy, to tam właśnie jest coś takiego bardzo ważnego, metafora myśliwska. W tym właśnie wyrażeniu jest metafora myśliwska. Tropić. A więc dedukować, filozofować, jakiś wysiłek intelektualny przejawiać, by poznać Chrystusa. I wiem, jak się tropi ślady, jak się tropi jakieś zwierzę, że się zna zwyczaje, to tamto, patrzy na gałązki połamane, zdeptane i się idzie, aż się wreszcie trafi i się wytropi. Tak nie jest ze zbawieniem, mówi apostoł Paweł. Dobrą nowinę się oznajmia i się ją przyjmuje. Koniec. Ja ją dałem, oni przyjęli to słowo. Koniec. Pawłowi powiedział, jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Idź do Damaszku. Poszedł i tam przyjął wszystko to, co mu tamten zbór przez Ananiasza zaoferował. Koniec. To nie jest dedukowanie, filozofowanie, przesiewanie, analizowanie i łaskawe przyjęcie Chrystusa w takiej czy innej postaci, w takiej czy innej mierze, w takiej czy innej ilości. Wtedy Chrystus jest dla nas ofertą, z której bierzemy tyle, ile chcemy. Albo całość w Jego wydaniu, albo nic. I ten właśnie wyraz to oznacza niemożliwe do wytropienia. Bogactwo, jakie jest w Chrystusie Jezusie. To jest nowy temat, już nie na dzisiaj. Czym jest to bogactwo? Sobie zacząłem dzisiaj rozmyślać i o tym, to na przykład ja sobie mi przyszło wolność. Wolność w Chrystusie Jezusie. I teraz można byłoby dodać inne, prawda, piękne rzeczy. Ale ja już tylko tę rzecz niemożliwe do wytropienia. A więc zaniosłem do nieżydów. Do ludzi przyzwyczajonych do myślenia, do tropienia, do dedukowania. Pamiętamy w Atenach, gdy im głosił on o Chrystusie, powiedział o zmartwychwstaniu, to się z niego śmieli. Dlatego, że oni byli przyzwyczajeni do analiz, rozważania, plus i minus, wypadkowa, synteza, logika. A to nawet takie proste. Umarł, zmartwychwstał, Duch Święty, nawrócił się, grzechy przebaczone, proste takie. Nie ma. I werset 9. I żebym wszystkim ujawnił, na czym polega działanie owej tajemnicy, która od wieków była ukryta w Bogu, Stwórcy wszystkiego. Piękne, piękne. No, ja nie wiem, czy wy czujecie ten... Ja byłem zachwycony, gdy siedziałem nad tym tekstem, gdy sobie czytałem, analizowałem, brałem inne jeszcze teksty biblijne. Na czym polega działanie owej tajemnicy? To nie jest tajemnica zawieszona na sznurku i sobie wisi statyczna. To jest osoba, która działa. Od wieków była ukryta w Bogu, a teraz jest ona nam wszystkim objawiona. I kochani, kończąc nasze rozważania o woli Bożej w niebie i na ziemi, wiedzmy, że wola Boża w niebie jest jedna. Bardzo prosta. By człowieka uratować. Ratunek został dany w Chrystusie Jezusie. Człowiek, Chrystus Jezus, człowiek, Mesjasz Jezus. Konkretnie. Ta dobra nowina jest przez ludzi przekazywana. Sposób działania? Słowo. Słowo słyszane, słowo widziane. Tajemnica działa. Paweł mówi, działa. Główkowanie nic nie da. Ale gdy przyjmiemy, to teraz Paweł mówi tak. Nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Umysł musi być przemieniony. A do Efezjan 5 rozdział pisze, dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie. Więc tu nie chodzi o to, żeby umysł wykasować, żeby nie myśleć. To ma być nie niewolnik, bezmózgowiec. To ma być partner, ma być dziedzic, ma być syn, córka. Ma być ktoś, kto świadomie idzie z Chrystusem jako przyjacielem, a On z nami rozmawia i nam wszystko opowiada, a my Go rozumiemy. Nas rozwija również intelektualnie i duchowo, z tym, że jest to wszystko zupełnie inna jakość. Tą mądrością jest dla nas już Chrystus, a nie my sami. Drogą jest Chrystus, a nie nasz sposób myślenia. I wolą Pańską jest to, co Bóg myśli i my myślimy, bo myśli Chrystusowej jesteśmy. I to są piękne rzeczy darowane nam w Chrystusie Jezusie z łaski. I chciałbym to nam przybliżyć. Już nie potrafię lepiej. Nie potrafię krócej, zwięźlej. Już skończyłem. Ale powstańmy i chcemy się modlić, ażeby Jezus Chrystus, ta tajemnica między nami i w nas, żeby nas w to wszystko wprowadzał i żeby z nas robił właśnie zwiastunów tej dobrej nowiny, aby wszyscy ludzie stali się jednym ciałem w Chrystusie Jezusie. Panie, dziękujemy Ci za to, że jesteś głową, wspaniałą głową i Panie, wszystko przyniosłeś i dałeś. Panie, dziękujemy Ci za apostoła Pawła, że go powołałeś właśnie jego, nie Piotra powołałeś na to, do tego działania, ale właśnie Pawła. I on mógł wykonać i to wszystko przyjąć i opowiedzieć, opisać. Panie, dziękujemy Ci, że dzisiaj w XXI wieku my możemy to przyjmować jako coś świeżego, nowego, aktualnego. I za lat 5, 10, 15, 30 następni ludzie będą znów mieć w inny sposób, w innych formach, ale to samo przekazywane, bo Ty jesteś ten sam i wczoraj, i dzisiaj, i za lat 30. Panie, dziękuję Ci za to, że to jest wspaniałe, wspaniałe, że Twoje słowo jest dynamiczne, nie jest statyczne, bo tym słowem jesteś Ty i człowiek, który wierzy w Ciebie. Halleluja, Panie Jezu.